Marcel Woźniak. Tyrmand. Pisarz o białych oczach.
Postanowiłem trochę Tyrmanda odbronić czy odtworzyć. Teraz pytanie, czy to jest moja rola, pytanie, czy udźwignąłem tę rolę, ale tak się złożyło, że to była pierwsza książka, w sensie moja pierwsza książka o Tyrmandzie sprzed kilku lat. To była moja pierwsza przygoda z pisaniem i tak się złożyło, że trafiłem na książkę o pisarzu. Jakby na, i o to, takim pisarzu w dodatku, więc jakby jak ja się dowiedziałem, jak on miał życie, a potem się dowiedziałem, jakie to były czasy, a potem się dowiedziałem o jednej, drugiej, trzeciej, piątej i 94 historii i połączyłem to z tym, co się wpisze w Google, co wyskoczy w takich popularnych artykułach o Tyrmandzie, o kolorowych skarpetkach, złym, no to państwu pewnie coś mówi, człowiek w kolorowych skarpetkach, zły, jazz, panienki, to Leopold Tyrmand. Nic bardziej mylnego. Jeśli ktoś tak mówi, to niczego nie wie o Leopoldzie Tyrmandzie. To był człowiek bardzo serio, bardzo pracowity, bardzo fair i bardzo serio. Świetnie piszący i nieustępliwy faktycznie, nie znoszący sprzeciwu, idący po swoje, ale też nie, idący po coś dla świata. On do końca życia walczył o coś dla świata.
Czyta Sławek Bajew. Jesień 2015 roku. Stoję przed jeszcze nieodbudowanym hotelem europejskim. Po lewej w głębi plac Piłsudskiego i zachowane w pamięci wspomnienie fotografii Pałacu Saskiego. Z prawej po skosie hotel Bristol. Każde z tych miejsc pełne historii. W Bristolu przez pół roku po przyjeździe do Warszawy w 1947 roku mieszkał Konwicki, póki nie znaleziono mu pokoju. Polański spał tam podczas zdjęć do pokolenia Andrzeja Wajdy i od tamtej pory zawsze, kiedy jest w Warszawie, melduje się w hotelu w tym samym pokoju. Europejski. Legendarne przedwojenne bale i niezwykła powieść Dwa końce świata Słonimskiego, której akcja rozgrywa się tu w 1937 roku. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, Słonimski opisuje w niej losy świata i Warszawy po tym, jak pewien szaleniec imieniem Rettlich, to oczywiście anagram, za pomocą wiązki niebieskich promieni unicestwia ludzkość. W Warszawie nie ma żywej duszy, poza kilkoma rozbitkami, Robinsonami warszawskimi. To przez Słonimskiego nazywani będą tak rozbitkowie ze stolicy, jak Władysław Szpilman czy bohaterowie komunistycznego filmu Miasto nieujarzmione. Z profesorem Zdzisławem Najderem umówiliśmy się w tak zwanym Domu bez kantów, jego ulubionym miejscu na mapie Warszawy. To charakterystyczny budynek na krakowskim przedmieściu. Według legendy jego nazwa wzięła się od wydanego robotnikom przez samego marszałka Piłsudskiego polecenia tylko mi tu bez kantów, co jest tak w punkt, że oczywiście musiało być prawdą. Budynek przed wojną porastało dzikie wino. Po wojnie pozbyto się pnączy. Przez myszy. Profesor ubrany jest w grafitową marynarkę i takież spodnie. Z kantami. Pociągła twarz wieńczy siwa, gęsta grzywka. Twarz zamyślona. Z jedną opadniętą powieką. Wita się uprzejmie z obsługą, a potem podchodzi. Jak kawa, to tylko w batidzie. Mówi na powitanie. Patrzymy za okno, wolno pijąc smolisty napar. Myślę, że obaj widzimy tam co innego, inną Warszawę. Więc pytam, jakie mieliście panowie wtedy autorytety? Autorytety, Najder zamyśla się. Myśmy nie musieli ich szukać, bo one chodziły po ulicy. Mówi teraz wolniej, jakby szukając czegoś w pamięci. Kiedy szedł powstaniec styczniowy, to myśmy biegli na złamanie karku do niego, kto pierwszy, żeby się ukłonić. Matka Najdera w latach 30. pakowała czekoladki do bombonierek, które sprzedawano w sklepie firmowym na Trębackiej, blisko domu Poltka. A Poltka matka zaganiała do kąpieli, przekupując czekoladą właśnie, a Lolek i Zdzisiek wtedy się jeszcze nie znali. O Tyrmandzie profesor Najder mówi Poldek albo Lopek. Poznałem go przez Tygodnik Powszechny. W każdym razie gdzieś w Warszawie. Nigdy nie mówił o swoim pochodzeniu. grał rolę Francuza. Trochę, powiem panu, mam żal o to, bo ja na przykład mówiłem mu wszystko. Znałem te jego barwne historie o wojnie. Mieszkał w malutkim pokoiku w Imka i wiecznie miał jakieś romanse. Józefa Henelowa, nieszczęśliwie zakochana w Herbercie, redaktorka Tygodnika Powszechnego, wspominała mi w liście, że Tyrmand był szalenie barwną postacią. Osoby pracujące dla Tygodnika łączył wstręt do komunizmu. Jego ogromnie ciekawe teksty, pisze, na etapie coraz sroższej cenzury zastępowały nam zdjęte teksty. Szczegółowy reportaż o wypadku narciarskim autora albo historia roweru zostawionego na ulicy w Szwecji, którego nikt nie chciał ukraść, bo był cudzą własnością. Profesor Najder potwierdza, że trzymały się Poltka żarty, na dowód czego przytacza historię z pojedynkiem na widelce. Herbert sekundantem. Kraków, początek lat 50. Zygmunt Kubiak, którego pamiętamy przede wszystkim jako autora nagrodzonej przez czytelników w 1998 roku nagrodą Nike Mitologii Greków i Rzymian oraz tłumacza wierszy Kawafisa, przychodzi na spotkanie i przyprowadza nową narzeczoną. Pani pozwoli, że pomogę z płaszczem. Tyrmand oferuje się z pomocą. Dziękuję, rozbiorę się sama. A to wspaniała kobieta, sama się rozbiera, rzuca Tyrmand. Kubiak się gotuje. Zosiu, wychodzimy. Ale na tym nie koniec. Kubiak wyzywa Tyrmanda na pojedynek, jak w dawnych czasach. Jako, że nie mają pod ręką floretów ani szabel, wybór pada na widelce. Kubiak bierze na sekundanta Zbyszka Herberta, a kiedy przychodzi do pojedynku, okazuje się, że Tyrmand też wziął Zbyszka, który postanawia rozładować atmosferę. Do pojedynku ostatecznie nie dochodzi, ale Kubiak urazę tai w sercu jeszcze długo, bo według niego tak do kobiet się nie mówi. Tyrmand z kolei bawi się wyśmienicie, bo to właśnie w jego stylu.